Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie w naszym spotkaniu z Bożym Słowem, czyli, jak to wielokrotnie podkreślam, ostatecznie z samym Bogiem, bo przecież to Bóg, Jezus Chrystus jest Bożym Słowem w pierwszym rzędzie. Dlatego ciągle ważne jest, byśmy patrząc na Boże Słowo, nie patrzyli na to Boże Słowo przez pryzmat słowa drukowanego. Tak jak otwieramy książkę, czy nawet Pismo Święte i widzimy strony zadrukowane tekstem. Ale kiedy mówimy o Słowie Bożym, ważne byśmy w pierwszym takim od razu błysku, momencie widzieli Jezusa Chrystusa. On jest Bożym Słowem. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo, napisał święty Jan Ewangelista na początku swej Ewangelii. Napisał to z Bożego natchnienia, bo Słowo Boże jest żywe, bo Jezus Chrystus jest żywy. I dlatego ciągle gdzieś do tego wracam, do takiego patrzenia na Boże Słowo. Nawet kiedy otwieramy tekst Pisma Świętego sami w domu, czy kiedy słuchamy liturgii Słowa w czasie mszy świętej w kościele, to ważne, byśmy nie słuchali tego, czy nie czytali tylko jak właśnie zapisane Słowo, ale by to nasze słuchanie, czytanie było spotkaniem z Bogiem. Bo tak naprawdę to się wtedy dokonuje. Kiedy pochylam się nad Bożym Słowem, kiedy czytam, kiedy słucham Bożego Słowa, spotykam się z żywym Bogiem. Spotykam się z żywym Bogiem. To jest coś, do czego ciągle trzeba nam wracać. Byśmy rzeczywiście przejmowali się wskutek tego Bożym Słowem. Bo czasami właśnie z tą Ewangelią, czy z tym Bożym Słowem, z Pismem Świętym Starego i Nowego Testamentu, to jest właśnie tak jak z jakąś każdą inną książką. Czytamy, słuchamy, prawda, jednym uchem wlatuje, drugim wylatuje i nic z tego nie ma. Kiedy staję wobec Bożego Słowa, staję wobec Boga. Czytam Boże Słowo, czytam Pismo Święte, spotykam się z Bogiem. Słucham Bożego Słowa w liturgii Słowa we mszy świętej, spotykam się z Bogiem. To jest coś rzeczywiście fundamentalnego w naszym odniesieniu do Biblii. Ciągle trzeba nam do tego wracać. Ciągle trzeba nam do tego wracać. I ja też tak może z uporem maniaka to ciągle przypominam, by taka postawa towarzyszyła naszemu czytaniu Pisma Świętego, naszemu wsłuchiwaniu się w Pismo Święte. Spotkanie z Bogiem. Bóg do mnie mówi. Ja mam odczytać Jego Słowo. Mam przyjąć Jego Słowo. Mam odpowiedzieć na Jego Słowo. To jest to, co wyrazi konstytucja liturgiczna, konstytucja o liturgii świętej, Sacrosanctum Concilium, że kiedy w Kościele jest czytane Boże Słowo, to tak jakby sam Chrystus do nas mówił. I to samo dotyczy właśnie naszego spotkania z Pismem Świętym. Także w czasie tych naszych tutaj radiowych spotkań. Tu chodzi przede wszystkim właśnie o to, o moje spotkanie z Bogiem. Ono dokonuje się przy pomocy tego Bożego Słowa, ale to jest spotkanie z Bogiem. Przyglądamy się drugiemu rozdziałowi Księgi Liczb. Księgi, jak już wspominałem też kilkakrotnie, mówiącej o tym, co się dzieje na pustyni z narodem wybranym. Polski tytuł Księga Liczb, nawiązujący do nazwy łacińskiej i greckiej. Ale nazwa hebrajska tej księgi to właśnie na pustyni. Bóg prowadzi swój lud. Prowadzi go przez pustynię. Prowadzi go do ziemi obiecanej i na tej pustyni Bóg okazuje swoją moc. Izrael doświadcza tego, jaki jest Bóg. Doświadcza tego, kim jest dla Boga. Bo Bóg, okazując swoją moc, okazuje Izraelowi swoją łaskawość. Przez okazanie mocy, chociażby woda ze skały, przepiórki, manna, Bóg w ten sposób wyraża to, kim dla Niego jest Izrael, jest narodem wybranym. I przyglądając się temu drugiemu rozdziałowi Księgi Liczb, zauważyliśmy, że kiedy Izraelici rozbijają obóz, rozbijają go w ściśle określonym porządku. Że nawet rozbicie obozu nie jest pozostawione jakiemuś przypadkowi. ale nawet to rozbicie obozu pokazuje to, jakim narodem jest Izrael. Pokazuje, kim Izrael jest wobec Boga. I zauważyliśmy, że od strony wschodniej obozu swoje namioty rozbija pokolenie Judy. Bo w centrum, jak powiedzieliśmy w czasie naszych poprzednich spotkań, jest namiot spotkania. To, co najważniejsze dla Izraela. Namiot spotkania, który jest znakiem obecności Boga, tego, że Bóg jest pośród nich, ale też znakiem tego, że Bóg jest w centrum ich życia. To, że Żydzi z Bożego nakazu rozbijają namiot spotkania w środku obozu, pokazuje, ku czemu rzeczywiście cała rzeczywistość Izraela, całe życie Izraela ma podążać. Ku Bogu. On jest centrum. On jest w środku. On jest najważniejszy. I wszystko wokół Pana Boga ma krążyć. Wszystko inne w życiu Izraela ma być ustawione pod Pana Boga. Dlatego ten namiot spotkania w środku, a Izraelici rozbijają się wokół namiotu spotkania w określonym porządku. Jak powiedziałem, od wschodu pokolenie Judy. I tutaj, jak wiemy, jest 12 pokoleń, więc tutaj też kolejne pokolenie Isachara i Zabulona. Od strony południowej znowu Rubenici, pokolenie Symeona i pokolenie Gada. Dalej powiedzieliśmy sobie, że w 17 wersecie tego drugiego rozdziału jest mowa o tym, jak oni będą szli w drodze. Czyli pokolenie Judy, Isachara, Zabulona, potem pokolenie Rubena, Symeona i Gada i potem idzie namiot spotkania. Czyli także w czasie wędrówki namiot spotkania w środku. 17 werset. Następnie wyruszy namiot spotkania, lewici bowiem będą rozbijać swoje namioty pośrodku całego obozu. Będą wyruszać zgodnie z miejscem zajmowanym w obozie. Od strony zachodniej rozbijają obóz Efraimici, pokolenie Efraima. Dalej Manases i Beniamin. I wreszcie od strony północnej pokolenie Dana, Asera i Neftalego. Mamy więc cały obóz. Wschód, południe, zachód, północ, w środku namiot spotkania. Centrum życia, ale też jak widzieliśmy, centrum wędrówki. Nawet kiedy idą, namiot spotkania zawsze w środku. Lewici składają ten namiot, niosą Arkę Przymierza z kamiennymi tablicami, ale niosą w środku. Centrum ich życia to Bóg. I ten drugi rozdział Księgi Liczb kończy się też bardzo wyraźnym zaznaczeniem, że taka jest wola Boga. Zgodnie z poleceniem, które Pan dał Mojżeszowi. To co jakiś czas się też pojawia, tak jak w Księdze Kapłańskiej, że to co czynią Izraelici nie jest wymysłem ludzkim. Oni sami na to, mówiąc prosto, nie wpadli. Oni czynią to co Bóg im przekazuje przez Mojżesza. Pełnią wolę Boga. To, że są narodem wybranym, wzywa ich do posłuszeństwa Panu Bogu, do tego, by całe swoje życie religijne, społeczne, gospodarcze i tak dalej ustawiali pod Pana Boga według Bożych zasad, według tego, czego Bóg chce. I Bóg przez Mojżesza jasno Izraelitom mówi, czego od nich chce, jak mają to swoje życie układać, porządkować. Przechodzimy do trzeciego rozdziału Księgi Liczb. Rozpoczyna się on fragmentem mówiącym o spisie kapłanów i lewitów. Czytamy. W czasie, gdy Pan rozmawiał z Mojżeszem na górze Synaj, tak przedstawiała się rodzina Aarona i Mojżesza. Imiona synów Aarona są następujące. Pierworodny Nadab, Abihu, Eleazar oraz Itamar. Spośród nich na kapłanów namaszczono i powierzono funkcje kapłańskie Nadabowi i Abihu. Pan pokarał ich śmiercią, gdy na pustyni Synaj ofiarowali Panu ogień niezgodny z prawem. Nie mieli oni synów, dlatego kapłańskie czynności pod nadzorem swego ojca Aarona spełniali Eleazar oraz Itamar. Wróćmy tutaj do tego, co mówiliśmy przy okazji Księgi Kapłańskiej, bo także w Księdze Kapłańskiej jest mowa o tym, co się stało z Nadabem i z Abihu. Na początku 10 rozdziału Księgi Kapłańskiej czytamy: Synowie Aarona, Nadab i Abihu, wzięli swoje kadzielnice, włożyli do nich ogień i nasypali kadzidła. Zbliżyli się jednak do Pana z ogniem niepochodzącym z ołtarza, co było im zabronione. Wtedy ogień wyszedł od Pana i pochłonął ich, także pomarli. Mojżesz rzekł do Aarona: To właśnie powiedział Pan. Wśród tych, którzy zbliżają się do mnie, będę uświęcony i przed całym ludem ukażę moją chwałę. Według Księgi Kapłańskiej, 9 rozdziału, 24 wersetu, ogień na ołtarzu został zapalony przez Boga. Czytamy: Wtedy wyszedł od Pana ogień, który pochłonął na ołtarzu ofiarę całopalną i części tłuszczu. Gdy cały lud to zobaczył, zawołał z radości i upadł na twarz. I tylko ten święty ogień mógł być używany w kulcie. Czyli, żeby złożyć ofiarę kadzielną, trzeba było, prawda, podpalić jakieś drewno, węgiel, by na to sypać kadzidło. I ten ogień mógł być wzięty tylko z ołtarza. Nie można go było wziąć, nie wiem, z jakiegoś chociażby ogniska rozpalonego gdzieś tam w obozie. Na ołtarzu ciągle płonął ogień, który był też przenoszony, kiedy Izraelici przechodzili z miejsca na miejsce, ale to był ciągle ogień zapalony przez Boga. I Lewici mieli pilnować tego, by ten ogień nie zagasł. Między innymi to mieli czynić. I teraz, kiedy synowie Aarona, Nadab i Abihu, użyli ognia, który nie pochodził bezpośrednio od Boga, od Pana, zostali ukarani śmiercią. Wyszedł ogień od Pana, pochłonął ich, także pomarli. Użyli nie, można by powiedzieć, czystego ognia, bo Bożego ognia, bezpośrednio pochodzącego od Boga. Dlatego ogień pochodzący od Boga ich pochłonął. I Księga Liczb właśnie do tego wydarzenia opisanego także w Księdze Kapłańskiej się odwołuje. Widzimy więc tutaj, że to, co uczynili Nadab i Abihu, było niezgodne z tym, co zamierzył Bóg. Do składania ofiary kadzielnej trzeba użyć ognia pochodzącego z ołtarza. Dlatego sprowadzili nas na siebie śmierć. Wcześniej Bóg powiedział, że tylko ten ogień, i oni o tym wiedzieli, ale użyli innego ognia i ponieśli tego konsekwencje. To trochę tak jak z nami i chociażby z przestrzeganiem Bożych przykazań. My je znamy. Wiemy, co Bóg mówi. Ale czasami niestety jest tak, że robimy właśnie po swojemu i potem się jeszcze dziwimy, że ponosimy takie czy inne konsekwencje tych naszych złych wyborów. Przecież Bóg mówi nam, czego mamy się trzymać. Tak jak wiedzieli o tym Nadab i Abihu. To nie jest tak, że oni zrobili coś, o czym nie mieli zielonego pojęcia. Że przekroczyli coś, a nie wiedzieli, że przekraczają. Oni dobrze to wiedzieli. Bóg jasno to powiedział wcześniej. Dlatego ponieśli konsekwencje tego, co zrobili. I dlatego funkcje kapłańskie przejmują Eleazar i Itamar, trzeci i czwarty syn Aarona. Zwróćmy uwagę, choć jest tutaj mowa o początku, że tak się przedstawia rodzina Aarona i Mojżesza, to synowie Mojżesza nie są wymienieni, bo tutaj w takim porządku Bożym, ono przede wszystkim liczą się właśnie synowie Aarona, który jest pierwszym najwyższym kapłanem. I oni pełnią funkcję kapłańską. To jest też podkreślenie znaczenia tej funkcji w narodzie wybranym, w narodzie izraelskim. Kapłani, którzy w imieniu narodu wybranego składają Bogu ofiary, sprawują kult. Czyli tak naprawdę chodzi tu o pokazanie, ku czemu też cała działalność Izraela ma prowadzić. Ku Bogu. Że to, co oni, kiedy osiądą w ziemi świętej, wyhodują, co będzie plonem ziemi, że to wszystko ostatecznie ma znaleźć się na ołtarzu. Oczywiście to nie znaczy, że nic mają nie jeść, nie, ale to, co najlepsze z tego, co wyhodują, z tego, co wyda ziemia, co oni uprawiają, to wszystko ma znaleźć się przed Panem Bogiem. To, co najlepsze. I kapłani sprawując kult, składając te ofiary w świątyni. Przynoszą w ten sposób do Pana Boga to, co jest owocem pracy Izraelitów. To jest też to, co mamy dzisiaj we mszy świętej, kiedy kapłan składa na ołtarzu chleb i wino. Mówi: błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Kapłan składa to, co jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich, by Bóg to przemienił, by stało się dla nas Bożym pokarmem. Bóg przyjmuje i przemienia te dary w coś, co służy naszemu dobru pod kątem naszego zbawienia. I to samo też jest właśnie w Izraelu. Kapłani w imieniu Izraela składają Bogu ofiary, by Bóg je przyjął, przemienił, pobłogosławił, by naród izraelski, ofiarowując Bogu to, co najlepsze, ciągle pamiętał, kto jest jego Panem, kto jest jego Bogiem, kto podtrzymuje go w istnieniu, kto daje Izraelowi to wszystko, co jest potrzebne mu do życia, tego, by był narodem wybranym. Zapraszam do zapoznania się z pozostałymi wersetami trzeciego rozdziału Księgi Liczb, nad którymi pochylimy się w czasie naszego następnego spotkania. Szczęść Boże!